Chwała Bogu. Witajcie, drodzy bracia, drogie siostry. Tak, cieszę się, że już mogliśmy przeżywać taki dobry czas i nie ma lepszej rzeczy niż świadectwo życia. Więc chwała Bogu, że aż dotąd, droga ciociu, siostro, Pan Bóg cię prowadził. Chwała Bogu. Dzisiaj mam taki, można powiedzieć, prosty temat, ale temat, który dotknął bezpośrednio mojego życia już parę tygodni temu. I ciekawe jest to, że nawet nie potrafiłem go napełnić treścią, bo to jest tylko jedno pytanie. Czy chcesz być błogosławiony? Czy chcecie być błogosławieni? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy zastanowić się nad tym, co to znaczy być błogosławionym. A czy może słyszeliście kiedyś piosenkę zespołu TGD, Błogosławieni? Tam często powtarza się taki tekst: my też być chcemy błogosławieni. Każdy z nas, każdy z nas. Myślę, że ta piosenka właśnie wyraża takie pragnienie ludzi, że no pragniemy tego, bo błogosławieństwo często utożsamiamy ze szczęściem, z radością, z takim powodzeniem. I tak jest. Gdy spojrzałem do internetu, przygotowując się do tego krótkiego zwiastowania, pomyślałem, co to znaczy według słownika języka polskiego. I byłem zaskoczony, bo odnosząc się do Kościoła Powszechnego, było tam napisane, że słowa błogosławione często są kojarzone z osobą zmarłą, która za życia oznaczała się szczególnymi cnotami. I dziś dla nas, którzy żyją, taka definicja nie jest interesująca. Myślę, że skoro żyjemy, to chcemy tu i teraz odbierać Boże błogosławieństwo. Czyż nie? Alleluja. Chciałbym, abyśmy wspólnie poszli w taką podróż, abyśmy poznali bliżej osobę, którą myślę, że już i tak znacie, bo chciałbym opowiedzieć o Jakubie. W zasadzie opis jego osoby jest bardzo obszerny i musielibyśmy spojrzeć do pierwszej księgi Mojżeszowej i przejść przez te wszystkie rozdziały, a dzisiaj chciałbym jak najlepiej opowiedzieć i przeczytać niektóre fragmenty, które będą się odnosić bezpośrednio do tych najważniejszych chwil z jego życia. Ale może po kolei. Zacznijmy tą historię od dziadka Jakuba, czyli Abrahama. Dożył on 175 lat. Jak wiecie, Abraham miał syna Izaaka i on, gdy miał 40 lat, ożenił się z Rebeką. Rebeka wspólnie z Izaakiem mieli dwóch synów, Ezawa i Jakuba. I Biblia podaje nam bardzo taki intrygujący opis narodzenia chłopców. Pierwszy przyszedł na świat Ezaw, a drugi, Jakub, trzymał go zapięte. Wyglądało to tak, jakby Jakub nie chciał pogodzić się z tym, że Ezaw jest pierwszy, że Ezaw jest pierworodny. I już w trakcie ciąży Rebeka była zaniepokojona tym, i tutaj cytat, że dzieci walczyły w jej wnętrzu. Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową albo po prostu Księgę Rodzaju, 25 rozdział i będę czytał od 22 wersetu. W czasie ciąży dzieci walczyły w jej wnętrzu. To ją zastanawiało. Skoro już jestem w ciąży, to dlaczego mnie to spotyka? I poszła zapytać Pana. Pan jej odpowiedział: dwa narody nosisz w swoim łonie. Ludy już w twoim wnętrzu podzielone. Jeden na drugim będzie miał przewagę. Starszy będzie służył młodszemu. Gdy nadszedł czas rozwiązania, Rebeka rzeczywiście urodziła bliźnięta. Pierwszy wyszedł cały rudy, włochaty niczym płaszcz i nadano mu imię Ezaw. Za nim pojawił się brat. Ponieważ rączką trzymał Ezawa zapiętę, nazwano go Jakub. Może do tego miejsca. I dalej, jeśli spojrzymy do słowa, to Biblia daje nam opis tego, kim byli. Ezaw został myśliwym, łowcą. Jakub natomiast był spokojnego usposobienia i lubił przebywać z matką. Izaak kochał Ezawa, bo jak czytamy, przyrządzał mu potrawy z dziczyzny, z tego po prostu, co upolował. Rebeka natomiast bardziej troszczyła się o Jakuba, bo był taki delikatny, no i nawet nie miał takiej siły jak Ezaw. I pewnego razu Jakub gotował w domu, jedne tłumaczenia mówią, czerwoną potrawę. W Biblii Warszawskiej czytamy o zupy takiej soczewicy. I Ezaw wrócił zmęczony z polowania. I kiedy poczuł zapach tego posiłku, rzekł do Jakuba, ja już oczywiście sparafrazuję, jestem bardzo głodny, daj mi trochę tej potrawy. Dam ci, powiedział Jakub, ale najpierw oddaj mi przywilej pierwszeństwa, tego pierworództwa. I jak pewnie wiecie, Ezaw odstąpił swoje pierworództwo, swoje pierwszeństwo w zamian za tą misę gotowanej soczewicy. I co ciekawe, Jakub nawet zdołał go doprowadzić do takiego miejsca, że on przysiągł, że oddaje mu ten szczególny dar na zawsze. Biblia też mówi o tym, że Ezaw po prostu wzgardził tym błogosławieństwem tego pierwszeństwa w taki sposób. Ale czas biegł dalej, Izaak się zestarzał i coraz słabiej widział. Pewnego dnia przywołał do siebie Ezawa i powiedział mu: mój synu, nadszedł czas, abyś otrzymał ode mnie błogosławieństwo. Idź więc i upoluj zwierzynę. Kiedy przyrządzisz z niej moją ulubioną potrawę, przynieś mi ją, a ja ci wtedy pobłogosławię. I tak się akurat zdarzyło, chociaż w życiu nie ma przypadków, że pod namiotem stała Rebeka i ona podsłyszała te słowa i ona postanowiła posłać swojego młodszego syna Jakuba po dwa koźlęcia i już w głowie miała taki uknuty plan, że to Jakub podszyty za Ezawa podejdzie do Izaaka i to on właśnie odbierze to błogosławieństwo. I jak dalej tam czytamy w Bożym Słowie, Jakub posłuszny poleceniu matki przyniósł te koźlęcia. Rebeka przyrządziła tą smaczną potrawę. Następnie z takich koźlęcich skór owinęła Jakuba tak, żeby Izaak nie poznał, że to faktycznie jest Jakub. Następnie ubrała go w szaty Ezawa i mimo tego, że Jakub zadawał, nie Jakub, przepraszam, ale Izaak, kiedy Jakub przyszedł do niego, zadawał mu kilka pytań. Czy to faktycznie jesteś ty, Ezawie, to on oszukał swojego ojca i z taką premedytacją go zmylił, tak, że faktycznie Izaak pobłogosławił Jakuba. I kiedy Ezaw wrócił z polowania i dowiedział się o tym, że Jakub otrzymał błogosławieństwo, to chyba wiecie, co się stało. Naturalnie się rozgniewał. Nie mógł tego przeżyć, że coś takiego miało miejsce, a nawet Biblia daje taki opis, że się rozpłakał. I nawet używa takiego stwierdzenia, że słusznie nazwaliście go Jakub, a dochodząc do jakichś tłumaczeń oryginalnych, to słowo oznaczało nawet zwodziciel. Mam nadzieję, że żaden Jakub się na mnie nie obrazi, ale to imię jakby bezpośrednio odnosiło się do jego charakteru. I faktycznie to była bardzo nieprzyjemna sytuacja. Jakub oszukał zarówno swojego ojca, jak i swojego brata, a Ezaw był na tyle rozgniewany za tą sytuacją, że zamyślił w swoim sercu, że zabije Jakuba. Rebeka, matka Jakuba, przeczuwając, co się może wydarzyć, żeby nie było tak wielkiej straty w tym domu, powiedziała, żeby on udał się do jej brata, a wuja Jakuba do Labana, żeby po prostu uciekł przed Ezawem, żeby nie straciła ich dwóch za jednym razem. I Jakub pożegnał się z matką i wyruszył właśnie w drogę do ziemi, gdzie mieszkał Betuel, czyli ojciec Rebeki i jej brat Laban. I podczas tej wędrówki W zasadzie można powiedzieć, jeszcze na początku tej wędrówki Jakub zatrzymał się w pewnym miejscu na nocleg. Znalazł jakiś kamień, podłożył sobie pod głowę i zasnął. I opis tej sytuacji mamy w 28 rozdziale tej samej księgi od 12 wersetu. I chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan. Przemówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Jakub zbudził się ze snu, z całą pewnością stwierdził: Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał: co za lęk budzi to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel, choć wcześniej nazywało się Luz. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, jeśli powrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie Jakub miał sen. I w tym śnie widział drabinę, która stała na ziemi, a swoim wierzchołkiem dotykała nieba. I po niej chodzili aniołowie Boży. I możemy sobie wyobrażać, że na jej szczycie stał Bóg i właśnie przemawiał do niego tymi słowy, zapewniając go, że ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaaka. I dalej płynie ta obietnica, że ziemia, na której leżysz, dam tobie i twemu potomstwu. Dalej Bóg zapewnia Jakuba, że będzie z nim, że będzie go strzegł wszędzie, dokądkolwiek się uda. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj czytamy, o których Bóg mówi bezpośrednio do Jakuba, są taką wspaniałą obietnicą. I taka myśl zrodziła się w moim sercu: kto z nas nie chciałby się spotkać z Bogiem, kto z nas nie chciałby usłyszeć właśnie takiej obietnicy prosto od Boga? Kto z nas nie chciałby usłyszeć, jak Bóg przemawia bezpośrednio do naszego życia? Czyż nie? Jakże wspaniały to musiał być moment, kiedy Jakub bezpośrednio od Boga odbiera słowo. Co prawda to był sen, ale on był na tyle realny, że on wszystko mógł widzieć, mógł to oglądać, słyszeć i zapamiętać. Ciekawe jest to, że już wtedy, już na początku tej wędrówki, Pan Bóg zapewnia go, że ta obietnica odnosi się nie tylko odnośnie jego życia, ale także jego potomstwa. Bóg zapewnia go, że w nim i jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. Ktoś, kto nie zna Biblii, mógłby zapytać, jak to możliwe, że przez jednego człowieka może rozejść się błogosławieństwo na wszystkie narody? Jak to możliwe, że poprzez jednego człowieka wszyscy ludzie na ziemi mogą być błogosławieni? Odpowiedź wcale nie jest taka skomplikowana, bo potomkiem Jakuba przecież jest Jezus. I Jezus jest tutaj odpowiedzią. Jezus jest odpowiedzią dzisiaj także dla nas, bo On stał się tym łącznikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. To On także jest takim łącznikiem pomiędzy Żydami a poganami. I nikt inny nie mógł tego zrobić, jak właśnie Jezus. Choć wtedy to wszystko wydawało się przed Jakubem zakryte. My dzisiaj, patrząc do Bożego Słowa, mamy jakby pełny wgląd do dziejów historii i możemy rozumieć te wydarzenia i widzieć, że ten sen poniekąd był już proroczy. Niektórzy badacze Pisma mówią, że faktycznie Jakub miał proroczą wizję Jezusa otwierającego drogę do nieba. Ja nie jestem może daleki aż w takich interpretacjach, ale bardzo mnie to zaciekawiło, bo ktoś nawet powołuje się na to, że w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus spotyka Natanaela i wiecie, on go zobaczy pod drzewem figowca. Tam jest cała ta sytuacja opisana. W końcu Natanael został przywołany do Jezusa i po takim, nazwijmy to, krótkiej rozmowie faktycznie Natanael uznał Jezusa Synem Boga i Jezus wtedy odpowiedział mu, a także do tych, którzy byli zgromadzeni wokoło: ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga. Jezus właśnie powiedział takie ciekawe słowa, które bezpośrednio korespondują z tym, co mógł już właśnie widzieć w śnie Jakub. I być może właśnie to już widział Jakub, ale nie wiemy. I myślę, że Jakub w tamtym czasie też do końca nie rozumiał właśnie, dlaczego taki sen. Bardziej Jakub skoncentrował się na tym, co Pan Bóg mu obiecał, bo te słowa on mógł przyjąć do swojego życia. I z tego fragmentu Pisma wynika jasno, że Bóg zapewnia go, że nic mu nie braknie i że może czuć się bezpiecznie. Jednak Jakub daje takie ciekawe wyznanie. Spełnia, nazwijmy to, taki ślub, wypowiada takie śluby. Mówi: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i jeśli powrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. Dlaczego tak mocno akcentuję słowo jeśli? Bo Pan Bóg przecież przed chwilą zapewnił go, że może czuć się bezpieczny. Oto on się o wszystko zatroszczy. Oto on będzie z nim wszędzie, dokądkolwiek on pójdzie. A z drugiej strony Jakub mówi: jeśli faktycznie Bóg będzie ze mną, jeśli on faktycznie będzie mnie strzegł, jeśli da mi pokarm, jeśli da mi odzienie, to wtedy Pan będzie moim Bogiem. Myślałem, jakże często w naszym życiu pojawia się słowo jeśli. I to w tej relacji w stosunku do Boga. Pozwólcie, że dam takie życiowe przykłady, które poniekąd są mi bliskie. Boże, jeśli Ty mi dasz odpowiednią pracę, dzięki której będę mógł zarabiać dobre pieniądze, to wtedy będę wiedział, że Ty mi błogosławisz. Albo jeśli w jakiś sposób dasz mi większe mieszkanie lub nowy dom, to będę wiedział, że prawdziwie Ty mi błogosławisz. I tak często utożsamiamy błogosławieństwo z tym, co od Boga otrzymujemy. I Jakub pragnął błogosławieństwa do tego stopnia, że był gotowy nawet wcześniej oszukać swojego ojca, brata, tylko by mieć to pierwszeństwo, to pierworództwo. Wykorzystał metody, środki, które, myślę, Bogu się nie podobały. I tak długo rozmyślałem nad życiem Jakuba i zastanawiałem się, i taką hipotezę zrobiłem nawet, co by było, gdyby Jakub po prostu zaakceptował to, że urodził się drugi. Czy Pan Bóg nie byłby w stanie pobłogosławić go, skoro już go wybrał? Czy faktycznie musiał posunąć się do takich działań, by oszukać ojca i swojego brata? Czy Pan Bóg nie ma mocy, by w jakiś niezwykły sposób poprowadzić go i uczynić z niego wielki naród? Myślę, że Pan Bóg mógł to uczynić. Podobnie i w naszym życiu Pan Bóg może naprawdę wiele. Pytanie brzmi, jak w ogóle rozumiemy Boże błogosławieństwo? Czy rozumiemy to poprzez to właśnie, że otrzymujemy od Boga rzeczy materialne, które po prostu nazywamy dobrobytem? To jest dobre pytanie. Drogi słuchaczu, może tak powiem ogólnie. Co jest prawdziwym wyznacznikiem Bożego błogosławieństwa? Niech każdy z nas sobie odpowie. Po tym niezwykłym spotkaniu Jakuba z Bogiem, dla Jakuba rozpoczął się trudny etap. Przybył do ziemi, gdzie mieszkał jego wujek. I gdy był już prawie na miejscu, w polu, przy studni, spotkał pasterzy, tam wypytał się już o Labana i wkrótce przyszła tam młodsza córka Labana, Rachela. I przyszła tam ze stadami owiec, by po prostu je napoić. I Jakub, kiedy dowiedział się, kim ona jest, wziął te wszystkie stada, napoił. Rachela poszła do domu, powiedziała Labanowi, kogo spotkała. On natychmiast kazał posłać po niego, no i Jakub przybył tam i był tam przez miesiąc. Laban wypytał go o te wszystkie sprawy i faktycznie stwierdził, że on jest kością z kości mojej i tak, to jest mój siostrzeniec i zechciał, żeby właśnie Jakub tam pozostał. I tak właśnie było, że Jakub postanowił tam pracować, służyć mu pomocą, a oprócz tego zakochał się w Racheli i zapragnął ją poślubić. Złożył Labanowi bardzo uczciwą propozycję, polegającą na tym, że będzie pracować przez 7 lat za Rachelę. Ale co się stało? Myślę, że pamiętacie, że jego wujek okazał się bardzo przebiegły, bo po 7 latach podstępem dał mu za żonę starszą swoją córkę Leę. Powiadał bowiem, że nie ma takiego zwyczaju, żeby u nich najpierw dawać młodszą córkę. Muszę ci dać starszą. Ale przecież Jakub służył 7 lat za Rachelę, nie za Leę. On był zakochany w zupełnie kimś innym. A więc to było dopiero oszustwo. Ale po tygodniu, jak czytamy, otrzymał Rachelę, ale musiał służyć u niego kolejne 7 lat, czyli to już nie tylko 7, ale w sumie to było 14 lat. I gdy czytamy dalej te rozdziały, to dowiadujemy się, że wcale to nie była łatwa praca bycie pasterzem. Za dnia żar słońca, w nocy znowu w tym klimacie są bardzo niskie temperatury, które nie pozwalały im spać. I tak to wyglądało. W międzyczasie też tam była bardzo ciekawa sytuacja rodzinna, jeśli chodzi o dzieci, ale nie będę tego przytaczał, bo porodziło się tam u Labana 11 synów i jedna córka. I gdy Rachela urodziła Józefa, który był 11 synem, Jakub zaczął rozmyślać o powrocie w swoje rodzinne strony. Ale Laban za wszelką cenę chciał go zatrzymać, bo to właśnie dzięki Jakubowi jego stada się ciągle rozrastały. Laban w jakiś sposób chciał mu nawet zapłacić za tą wykonaną pracę, ale Jakub nie chciał przyjąć wynagrodzenia. Myślę, że wyraźnie tak odczuwał, że musi wrócić tam, gdzie jest ziemia jego ojców. I to, co zrobił Jakub, to zawarł taką słowną umowę z Labanem, polegającą na tym, że wszystkie stada, tutaj mowa o owcach, koźlęciach i tak dalej, które są centkowane, łaciate oraz czarne, miały przejść właśnie dla Jakuba. A wszystkie te piękne sztuki miały zostać w posiadaniu Labana. Ale nie ma co ukrywać, że Jakub też był takim, użyję takiego słowa, hachmęciarzem. Naprawdę wymyślił sposób, dzięki któremu potrafił sprawić, że kiedy parzyły się te zwierzęta, to właśnie wychodziły różnego rodzaju takie centkowane, pręgowane, tak, że te stada bardzo szybko się rozrastały. A oprócz tego jeszcze zrobił coś takiego, że zawsze starał się parować te ze stada, które były mocne. I tak oto się stało, że te słabsze, choć może pięknie wyglądające, trafiały do Labana. I Labanowi, jego synom się to nie podobało. I widzieli to, że Jakub bardzo szybko się wzbogacił. I sam Jakub spostrzegł to, że Laban już nie traktował go tak, jak to bywało dawniej. I dobiegało już prawie 20 lat, jak Jakub przebywał tam u Labana i sam Pan Bóg przemówił do niego w takich słowach: wróć do ziemi swych ojców i do swoich krewnych, a ja będę z tobą. To jest dokładnie 31 rozdział, 3 werset. Tak więc dostał taki już bezpośredni rozkaz od Pana. Wróć do ziemi swych ojców i do swoich krewnych, a ja będę z tobą. I Jakub, myślę, że nie tylko pod wpływem słowa Pana, ale pod wpływem już całej tej sytuacji, tego, że tak długo tam przebywał i gdzieś był zmęczony tą pracą i tym, że jest chyba zależny od wuja. To jest moja interpretacja, tego nie ma w Biblii. Chciał już po prostu uciec z tego miejsca, chciał już to zostawić, dlatego wezwał swoje żony i tak do nich przemówił. To jest 31 rozdział od 5 wersetu. I mówi im tak. Widzę, zaczął, że wasz ojciec nie traktuje mnie tak jak dawniej, choć jest ze mną nieprzerwanie Bóg mojego ojca. Wy same wiecie, że z całej mocy służyłem waszemu ojcu. Jednak wasz ojciec kpił ze mnie, zmieniał moją zapłatę 10 razy. Dobrze, że Bóg nie pozwolił mu mnie krzywdzić. Gdy uzgadniał, centkowane będą twoją zapłatą, wszystkie owce rodziły jagnięta centkowane. Kiedy mówił pręgowane, będą twoją zapłatą, całe stado rodziło młode pręgowane. Bóg odebrał dobytek waszemu ojcu i dał go mnie. Bo w czasie, gdy parzyły się owce, wzniosłem wzrok i widziałem we śnie, że samce, które kryły owce, były pręgowane, centkowane oraz nakrapiane. I powiedział do mnie anioł Boży we śnie: Jakubie, słucham, odpowiedziałem. On ciągnął: podnieś wzrok, proszę, i zobacz, wszystkie samce, które kryją owce, są pręgowane, centkowane i nakrapiane, bo widziałem dokładnie, jak traktuje cię Laban. Ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi swych krewnych. Szczególnie chciałbym podkreślić werset 13, gdzie takie słowo odebrał: ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi swych krewnych. Oto Bóg przypomniał mu o tym pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w Betel. I kiedy patrzymy na całą tą wypowiedź już od 5 wersetu, to widzimy, że jego życie wcale nie było lekkie. I mimo tego zapewnienia Boga o tym, że On będzie z nim, że będzie mu błogosławił, to jednak jego życie nie moglibyśmy nazwać pasmem błogosławieństw. Jakub tak bardzo pragnął mieć swoją ukochaną żonę, pragnął dobrobytu i to wszystko, na czym mu zależało, wcale nie przyszło łatwo. Ciekawe to jest, że w przeszłości sam zwodził swoją rodzinę. Tak jak mówiłem, oszukał ojca, brata i tym kombinatorstwem przejął to pierwszeństwo Ezawa. Ale po latach sam został oszukany. I można powiedzieć, że to, co zasiał, to w swoim życiu zebrał. I Jakub do tego stopnia był zirytowany, że powiedział: wasz ojciec kpił ze mnie, zmieniał moją zapłatę 10 razy. Biblia nawet nie pokazuje pełnego opisu, jak ta relacja wyglądała, ale być może było tak, że faktycznie Laban kilkakrotnie zmieniał ustalenia tej umowy, tak że już Jakub nie wiedział w ogóle, na czym stał, czy on w ogóle ma jeszcze jakieś owce, czy ma jakieś stada. 10-krotnie, czytamy tutaj, zmieniali postanowienie tej umowy. I miał nawet chyba tego świadomość, że jest oszukiwany. A przecież Chyba nikt nie chciałby być oszukiwany. Nikt z nas tego nie lubi. On po prostu chciał godziwej zapłaty za wykonaną swoją pracę. I patrząc już tak do tego miejsca na życie Jakuba, to widzę tak wyraźnie, że on to błogosławieństwo bezpośrednio utożsamiał z dobrobytem. Można powiedzieć, że on już miał nawet swój plan, taki projekt tego, jak to wszystko powinno wyglądać w jego życiu. Jak Pan Bóg powinien mu błogosławić. I ten przykład chciałbym zaadoptować do naszego życia. Bo jakże często właśnie zdarza nam się myśleć w takich kategoriach jak Jakub, że jeśli będę miał to czy tamto, to wtedy będę wiedział, że Ty mi błogosławisz. I w głowie właśnie często mamy różne myśli, różne plany. Mamy nawet tendencję do tego, by sami sobie już w głowie wszystko układać, jak to powinno wyglądać nasze życie. I w tym wszystkim nie szukamy tej Bożej drogi. Nie szukamy tego, co pochodzi od Boga. Myślimy nawet sobie, ja mówię to z własnej perspektywy, choć używam liczby mnogiej, myślimy nawet sobie, że to, jak ja sobie to zaplanowałem, to jest ta właściwa droga. A Boże błogosławieństwo jest tym, co Pan Bóg nam prawdziwie chce dać. Ale chcę o tym za chwilę powiedzieć, czym jest to błogosławieństwo. Jest jeden z takich słynnych psalmów, które napisał Dawid i mówi: będę Cię błogosławić w każdym czasie. Mówi do Boga: będę oddawał Tobie chwałę w każdej chwili. Bez względu na okoliczności będę zawsze uwielbiał Twoje imię. I pomyślałem sobie, czy w nas jest taka postawa, taka jaka była w Dawidzie. Czy faktycznie potrafimy przyjąć życie takim, jakie jest i czy potrafimy uwielbiać Boga w każdym momencie? Nie tylko w niedzielę, kiedy jesteśmy tutaj na nabożeństwie, ale także kiedy zaczyna się poniedziałek i trzeba rano wstać do pracy. Czy potrafimy błogosławić Boga? Czy potrafimy Go prawdziwie uwielbiać? Czy faktycznie powstaje takie pytanie w nas: jeśli będę miał to, jeśli tamto, to wtedy powiem, Ty mi faktycznie błogosławisz. To jest dobre pytanie. Ale wróćmy do Jakuba, bo kiedy Bóg przemawiał do niego, chciał mu przypomnieć to pierwsze spotkanie, to jego ślubowanie i miejsce, w którym się to wydarzyło. Miejsce miało znaczenie. Jakub nazwał je Betel. To słowo składa się z dwóch członów. Bet oznacza dom, a El Bóg. To dosłownie znaczyło dom Boga albo miejsce, w którym przebywa Bóg. I kiedy Bóg do niego przemówił, chciał go z powrotem sprowadzić właśnie w to miejsce. Chciał, aby wrócił do Bożej obecności. I po tych 20 ciężkich latach, kiedy przez 14 lat służył za swoje żony, a 6 lat za te owce, Bóg chciał go jeszcze raz przyprowadzić do Betel. I Betel to nie tylko jakieś miejsce, gdzie stał jakiś kamień, ale to oznaczało w gruncie rzeczy miejsce spotkania z Bogiem, miejsce, gdzie on przebywał z Bogiem. To nie było jakieś tylko wzgórze, ale Betel w tym kontekście to było miejsce, gdzie on mógł odpocząć w Bogu, gdzie on mógł przyjąć słowo od Boga. I to jest właśnie bardzo ważne, że zarówno my, jako ludzie wierzący, też potrzebujemy takiego miejsca. Też potrzebujemy mieć takie swoje Betel, gdzie będziemy mogli wrócić, by odebrać od Boga Boże błogosławieństwo. Jakub podjął decyzję o powrocie i konsekwentnie zmierzał do domu. Laban co prawda nawet go ścigał i chciał go zawrócić. Jednak Bóg nawet przemówił już do Labana i użył takich słów: uważaj, nie odwódź Jakuba od jego planów. Bóg już nawet w taki sposób zainterweniował, że zatrzymał i Labana, i całą tą jego służbę, żeby oni nawet już nie starali się go zatrzymać. Bo Bóg tak bardzo chciał go sprowadzić do tego miejsca, gdzie oni się pierwszy raz spotkali. I oprócz tego, że Jakub w końcu pojednał się z Labanem i doszło do tego, że mogli rozejść się w pokoju. Tam jest szerszy opis, ale nawet już nie chcę o tym mówić, bo to też jest bardzo ciekawe. Ale w końcu można powiedzieć, że Jakub uwolnił się od niego i można powiedzieć, że już teraz mógł pracować na własny rachunek, ale jednak nie, bo wracają wspomnienia z przeszłości. Przypomina sobie, jak potraktował swojego brata i właśnie wraca na tą ziemię tam, gdzie jest Ezaw. I będzie musiał się jeszcze zmierzyć ze swoim bratem. I właśnie w drodze do domu już Jakub to sobie to w głowie poukładał, bo chciał się z nim pojednać, więc od razu przygotował właśnie dla niego dar w postaci tych kóz, owiec, wielbłądów. Wysłał swoje sługi, wysłał ich jeszcze w odstępach czasu. I oni wszyscy, kiedy szli tam do tej ziemi na spotkanie z Ezawem, to Ezaw już mógł widzieć, jak oni podążają. I to było niczym jak takie przebłaganie, żeby Jakub mógł tam wejść do tej ziemi, żeby mógł wkroczyć. Ale w tym wszystkim, co jest ciekawe, Jakub postanowił, że on wejdzie tam ostatni. Niech wszyscy idą przede mną. Ja zostanę z tyłu. I znowu podobna sytuacja, kiedy był zupełnie osamotniony. Noc przed spotkaniem ze swoim bratem spotkał się jeszcze z pewnym mężem. Bardzo zagadkowo Biblia o tym mówi. Spotkał się z kimś, ale z kontekstu dowiadujemy się, że przyszedł do niego sam Bóg. I chciałbym, abyśmy otworzyli 32 rozdział tej księgi, 24 werset. Tak więc Jakub pozostał sam. Mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzejścia zorzy. A gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim zwichnął staw biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jakub odparł, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Zapytał go zatem, jak ci na imię? I odpowiedział Jakub. Wówczas usłyszał, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Po tych słowach Jakub zapytał, powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? Usłyszał. I błogosławił mu tam. Na pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejsce nazwę Peniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz, powiedział, i ocalała moja dusza. Podobna sytuacja, znowu nastała noc i Pan Bóg spotkał się już nie w śnie, ale można powiedzieć w taki rzeczywisty sposób z Jakubem. I kiedy patrzymy na te zmagania Jakuba z tym mężem, z tym kimś w cudzysłowiu, to widzimy, że te zmagania, przynajmniej dla mnie, reprezentują całe te ostatnie 20 lat jego życia. Kiedy zmagał się z tymi różnymi okolicznościami w swoim życiu, kiedy był nieustępliwy, kiedy był uparty i ta sytuacja jest tego dobrym obrazem. Myślę, że Bóg wykorzystywał różne sposoby, by w pewien sposób ukształtować Jakuba. Podobnie jest i z nami. Pan Bóg w czasie naszego życia daje nam różne sytuacje, różnych ludzi, momenty, kiedy stara się nas kształtować. I myślę, że to zaczęło wszystko w sercu Jakuba powoli pracować. I to jego postrzeganie błogosławieństwa też zaczynało ulegać zmianie. I co ciekawe, w tym spotkaniu Jakub, jak i ten mąż Boży doszli do takiego miejsca, gdzie choć nie wiem, nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak to mocowanie wyglądało, ale doszli do takiego miejsca, że ten mąż Boży już wiedział, że Jakub jest na tyle uparty, że musi mu po prostu coś zrobić, więc zwichnął mu ten staw biodrowy. I dla mnie to jest takim przykładem tego, że Pan Bóg złamał go nie tylko w ten sposób taki fizyczny, ale też i taki duchowy. I czasem w życiu człowieka też potrzeba takiej chwili, kiedy Pan Bóg może dotknąć naszego życia. Czasem to może nawet nie jest przyjemne, nawet tego nie lubimy, ale to było takie miejsce takiego wyjątkowego spotkania, kiedy Pan Bóg mógł mu przekazać to wyraźne poselstwo. Myślę, że Pan Bóg też chciał mu zaakcentować to, że w jego życiu już wykonał pewną pracę i już ten pewien etap został zakończony, już dość tych zmagań, dość tej upartości. Już czas, abyś wrócił do mnie, abyś zrozumiał, czym jest to prawdziwe błogosławieństwo. I Jakub jest tak zdesperowany i mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I on już w tej chwili, jestem o tym przekonany, nie myślał o dobrobycie. Nie myślał o tym, by mieć jeszcze więcej stad, owiec, koźląt i tak dalej. Nie, nie, nie. W tamtej chwili on po prostu pragnął Bożej obecności. Miał w pamięci to wydarzenie sprzed 20 lat, kiedy mógł dosłownie przebywać z Bogiem, a teraz, tak jak czytamy, dosłownie twarzą w twarz mógł z Nim rozmawiać. I chciał mieć to zapewnienie, tak to odbieram, że Pan Bóg już zawsze z nim będzie. Że zawsze będzie mu towarzyszyć Jego obecność. I widzę w tym taką właśnie przemianę. Już nie rzeczy materialne, już nie dobrobyt, nie powodzenie, ale właśnie to, by Boża obecność była tym jedynym i najważniejszym błogosławieństwem. Dowiadujemy się też tutaj, że Pan Bóg zmienił imię Jakuba. Już nie nazywał się Jakub, ale Izrael, książę Boga. I taki był plan dla życia Jakuba. Pan Bóg ostatecznie chciał go właśnie doprowadzić do tego miejsca zależności, gdzie mógł zrozumieć to, że prawdziwym błogosławieństwem jest po prostu Jego obecność. Tak to odbieram i wierzę, że faktycznie tak jest. Bo po tym spotkaniu, po tym drugim niezwykłym spotkaniu, kolejne sprawy w jego życiu po prostu zaczęły się układać. Ostatecznie Jakub pojednał się z Ezawem. Następnie Bóg nawet wskazał mu miejsce, gdzie ma zamieszkać i posłał go właśnie do Betel. I czytamy o tym, może nawet otwórzmy to miejsce w 35 rozdziale od pierwszego wersetu. Czytamy tutaj tak. Potem Bóg wezwał Jakuba. Wstań, udaj się do Betel. Zamieszkaj tam i wznieś tam ołtarz poświęcony Bogu, który ukazał ci się, gdy uciekłeś przed swoim bratem Ezawem. Wtedy Jakub polecił swoim domownikom i wszystkim, którzy z nim byli, usuńcie obce bóstwa, które macie u siebie, oczyście się i zmieńcie swoje szaty, bo wkrótce wyruszymy w górę do Betel, gdzie zamierzam wznieść ołtarz poświęcony Bogu, temu, który mi odpowiedział w dniu mojej niedoli i był ze mną na moich drogach. Może do tego miejsca. Tak więc po tej długiej wędrówce, po tych 20 latach u Labana, po tej drodze też do domu, która była niepewna, która była poniekąd pełna niespodzianek, bo w końcu nie wiedział, jak Ezaw zareaguje. Ostatecznie Bóg zaprowadził go do Betel, do miejsca, gdzie mieszkał sam Bóg. To jest taki obraz, ale myślę, że możemy w tym widzieć także taki obraz dla naszego życia, że Pan Bóg chce nas w tym miejscu, gdzie On jest. To jest takie proste. Postrzegamy nasze życie właśnie często poprzez pryzmat tego, co mamy, A Pan Bóg chce, żeby naszą jedyną wartością był On sam. Halleluja. Jest jedno takie stare przysłowie, które mówi: gdy nie masz nic oprócz Boga, przekonasz się, że Bóg jest więcej niż wystarczający. I dzisiaj właśnie tego potrzebujemy, żeby zrozumieć, że nie są nam potrzebne te wszystkie rzeczy dookoła. Jedyne błogosławieństwo, które powinniśmy przyjąć od Boga, to jest właśnie Jego obecność. To, że możemy mieć z Nim relację, to, że przez Jezusa Chrystusa mamy nowe życie, to, że możemy żyć już inaczej, nie musimy żyć w pożądliwościach, w pogoni za rzeczami, które ostatecznie i tak są marnością. Gdybyś dzisiaj miał wszystko zapomnieć z tego kazania, bo może faktycznie to było takie zagmatwane, tyle tej historii o tym Jakubie, mowa o błogosławieństwie, jak to wszystko ze sobą połączyć. I gdybyś już nic nie pamiętał, to pamiętaj tylko o tym, że tym Bożym błogosławieństwem dla twojego życia to jest Jego obecność. To jest Jego obecność. I dzisiaj Pan Bóg wie, że to ma dla nas. Może jesteś w takim miejscu, że właśnie zająłeś się wieloma rzeczami. Wiele masz na głowie i nie potrafisz nawet dostrzec tego Bożego błogosławieństwa. Może pytasz innych ludzi, co to jest być błogosławionym. Ale chcę ci dzisiaj przypomnieć, że bycie błogosławionym to znaczy przebywać w Bożej obecności. Halleluja. I tak już kończąc, chciałem wam powiedzieć, że Boże Słowo jest pełne słów na temat tego, co to znaczy być błogosławionym. Ja tylko tak troszkę liznąłem ten temat. Tak po powierzchni. Ale kiedy myślałem o tym, co powiedzieć na zakończenie, spojrzałem do Księgi Psalmów. Wiecie, zrobiłem takie szybkie przeszukanie tych wszystkich psalmów pod kątem tego, co Boże Słowo mówi odnośnie błogosławionego człowieka, błogosławionego męża. I wiecie, to jest niezwykłe, co mogłem tam znaleźć. Przeczytam kilka zdań. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. W innym miejscu: błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. W innym miejscu znowu: błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. W innym miejscu: alleluja, błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że te wszystkie psalmy koncentrują się na tym, że błogosławiony jest człowiek, który ma szacunek, respekt przed Bogiem, który szuka Boga i który ma nadzieję w Bogu. Dokładnie o tym mówią te psalmy. Jeśli chcesz być błogosławiony, to po prostu, powiem krótko, oddaj swoje życie Bogu. Poświęć każdą sprawę Bogu. Chcesz Bożego błogosławieństwa? Skoncentruj się na tym, by przebywać z Nim, by mieć z Nim relacje. Skoncentruj się na tym, by szukać społeczności z Nim, by chodzić do zboru, by chodzić na grupy domowe, na spotkania młodzieżowe. Skoncentruj się na tym, by mieć swoją osobistą relację, by czytać Słowo każdego dnia, by modlić się. To jest tak ważne. Chcesz Bożego błogosławieństwa? Chcesz być człowiekiem błogosławionym? Szukaj Bożej obecności. To jest dla nas. Naprawdę, to jest takie proste. Halleluja. Czy możemy przyjąć to słowo? Amen. Chciałbym się z wami pomodlić. Halleluja. Tak jak w słowach tej piosenki, my też być chcemy błogosławieni, każdy z nas. I myślę, że wszyscy na tym miejscu, tak jak tu jesteśmy, pragniemy tego Bożego błogosławieństwa. I dzisiaj chciałbym, aby każdy zrobił taki szybki rachunek sumienia. Czy faktycznie jedynym moim błogosławieństwem w życiu to jest Boża obecność? Czy tego szukam? Czy tego pragnę? Czy w Bogu jest moja nadzieja? Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty posyłasz to słowo do mojego życia przede wszystkim, że pokazujesz mi, że czasem potrafię się zagalopować, że czasem mam na głowie tyle spraw i zapominam o tym, że prawdziwym błogosławieństwem jest relacja z Tobą. Panie Jezu, tak modlę się o nasz Kościół, o nasz zbór, o każdego, który jest na tym miejscu. Tak modlę się o to, aby Twoje błogosławieństwo w taki szczególny, nowy sposób przelewało się tutaj, na tym miejscu, w życiu każdego z nas. Panie, modlę się o to, abyśmy potrafili zrozumieć, że tym jedynym błogosławieństwem to jest Twoja obecność w naszym życiu. Nie ma lepszej rzeczy niż Ty, Panie, w naszym życiu, Panie. Dlatego tak na świeżo, tak na nowo, Panie, powierzamy Tobie każdą sprawę. Już nie sami, Panie. Nie chcemy sami walczyć w tym życiu. Nie chcemy, tak jak Jakub, martwić i troszczyć się o tak wiele spraw, Panie, ale chcemy to wszystko złożyć u Twoich stóp. Chcemy przebywać z Tobą, chcemy iść z Tobą, Panie, i odbierać to Twoje prawdziwe błogosławieństwo, jakim jest Twoja obecność, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci za Twoją dobroć, za Twoją miłość wobec nas. Dziękuję Ci za to, że z nas nigdy nie zrezygnujesz i zawsze będziesz nam bliski, Panie. Tobie niech będzie chwała. Amen.